Podcast.net.
A po drugiej stronie w Podkowie Leśnej jest już Łukasz Jankowski z kolejnym gościem.
I witam Państwa ponownie. Powoli zachodzi słońce, przynajmniej u mnie w domu, a przy telefonie Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej i dokończenie rozmowy z wczorajszego popołudnia. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Ale jesteśmy mądrzejsi albo głupsi. Nie wiem, jacy jesteśmy po debacie sejmowej nad tarczą antykryzysową. Wiemy, że tarcza pewnie dzisiaj będzie przyjęta przez Sejm, we wtorek przez Senat po weekendzie. No i pytanie, czy uratuje polską gospodarkę? Jeśli ją uratuje, to czy w stanie, aby na pewno nienaruszonym?
No, w stanie naruszonym. Ja nie spodziewam się, żebyśmy mogli przejść przez ten kryzys całkowicie suchą stopą. Pytanie, na ile uda się ograniczyć straty i czy uda się później wyzyskać ewentualnie rysujące się szanse. Natomiast na straty trzeba się przygotować, one już są, skoro kraj, no może nie tyle stanął, ile działa w sposób bardzo spowolniony, trochę zaczyna rwać się logistyka, no to straty będą. Pytanie, czy to będą straty katastrofalne i czy później szybko uda się wyjść na prostą i zacząć odbudowywać i odrabiać te straty. Natomiast pakiet antykryzysowy, tarcza, moim zdaniem to jest pierwszy krok, oczywiście dobry, niepełny, dalece niepełny i prawdopodobnie, tak zresztą wynika już z pewnych sugestii, na przykład pana ministra Sobonia i tak dalej, prawdopodobnie będzie modyfikowany w miarę rozwoju sytuacji. Natomiast no, pierwszy krok został, czy też za chwilę zostanie zrobiony, tyle. I chodzi tutaj o czas. Lepszy jest pakiet niedoskonały już niż doskonały za miesiąc.
To zaraz się dopytam, o jakie elementy rząd powinien tarczę uzupełniać, żeby była skuteczna, ale przed minutą pojawiła się informacja na stronach Ministerstwa Zdrowia. Mamy 51 nowych przypadków zakażeń, 18 osób z województwa małopolskiego, 15 z dolnośląskiego, 10 ze śląskiego, 5 z województwa wielkopolskiego i po jednej osobie z województw lubelskiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Suma jest taka, do tej pory to 1340 przypadków, w tym 16 osób zmarło. Szybko Państwu zsumuję: 51, dodać 68. Ile to będzie? To będzie 119. Tyle mamy dzisiaj przypadków odnotowanych zakażeń. Wracamy do rozmowy z Markiem Wróblem, prezesem Fundacji Republikańskiej. Wiele osób mówi też, że mówiłem dzisiaj z mównicy sejmowej, minister Emilewicz, że to jest pierwszy krok, że będą dalsze poprawki, gdzie tą tarczę trzeba będzie szybko uzupełniać, panie prezesie?
No, myślę, że pomoc dla małych, ale nie mikroprzedsiębiorstw, tak jak zresztą to już wielu komentatorów, również reprezentujących stronę rządową, to podnosi, że na razie główny nacisk i główny ciężar tych środków osłonowych jest położony na jednoosobowe działalności mikroprzedsiębiorstwa, czyli zatrudniające poniżej do 9 osób i tak dalej, czyli na tych najmniejszych, najsłabszych. Natomiast jest cała duża sfera przedsiębiorstw małych i średnich, które również potrzebują pomocy, będą potrzebowały. One oczywiście są silniejsze z uwagi na wielkość, ale to nie znaczy, że szybko nie odczują problemów. W związku z tym prawdopodobnie zwolnienia z ZUS-u należałoby i podejrzewam, że będą rozszerzone na sferę firm już nie mikro, tylko małych i średnich. Druga sprawa to jest pytanie, czy nasza biurokracja zdoła przerobić te wszystkie wnioski, te wszystkie papiery. Żeby dostać pomoc, trzeba będzie składać wnioski, wypełniać formularze i tak dalej. No będzie to bez wątpienia ruch masowy, no, przedsiębiorcy zgłaszają różne niebezpieczeństwa, różne problemy i na pewno wnioski będą składać na wielką skalę. W związku z tym pozostaje pytanie, czy ta cała machina będzie dostatecznie wydolna, czy będzie wystarczająco szybko pracować. Więc ja się spodziewam, że tutaj mogą być pewne poprawki w tej sferze, czyli krótko mówiąc uproszczenia, przyspieszenia procedur.
Więcej oświadczeń dla przedsiębiorców, a mniej zaświadczeń, jak rozumiem.
Tak, tak. Albo i bez oświadczeń. Dalej, kwestia branż zagrożonych. W tej chwili mamy wyróżnioną branżę transportową, tak, i Agencja Rozwoju Przemysłu ma jej w szczególny sposób pomagać, ale przecież wiadomo, że nie różne branże będą w różnym stopniu i w różnym czasie odczuwać problemy. Taka na przykład branża turystyczna, eventowa, również do pewnego stopnia marketingowa, gastronomia. W tej chwili już są w poważnych opałach, bo od miesiąca właściwie nie pracują, czy też pracują na ograniczoną skalę, na bardzo ograniczoną skalę. Inne branże, na przykład, bo ja wiem, budowlana, też zostaną zapewne dotknięte problemami, ale ze znacznym opóźnieniem. Więc ja podejrzewam, że trzeba będzie również dostosowywać programy ze względu na branżę i rodzaj zagrożeń. No, różne rodzaje działalności mają różną specyfikę, będą dotknięte w różnym stopniu problemami. Niektóre zresztą mogą już w średniej perspektywie zyskać. Właśnie czytamy, że w Niemczech są ogromne problemy przynajmniej niemieccy przedsiębiorcy, rolnicy i przedsiębiorstwa spożywcze raportują bardzo duże problemy z rękami do pracy. Krótko mówiąc, Polacy nie przyjadą, mówiąc w pewnym uproszczeniu. W związku z tym podaż w Niemczech żywności może być w jakiś sposób ograniczona i to jest oczywiście szansa dla naszych producentów. Polska jest potężnym eksporterem żywności. W zeszłym roku to było bodajże 32 miliardy euro przy 20 miliardach importu, czyli mamy bardzo dużą nadwyżkę i bardzo dużą zdolność do zaspokajania potrzeb żywnościowych Europy i w ogóle świata. Więc na tej zasadzie niektóre branże mogą odbić się dosyć szybko. Ale myślę, że rząd będzie obserwował te zjawiska i te trendy. Nikt nie ma doświadczeń. To jest nowa sytuacja. W związku z tym podejrzewam, że tutaj będą reakcje na bieżąco i na szybko. Nie zawsze zresztą trafne, ale oby były szybkie.
To jeszcze jest jednym aspektem dyskusji o ekonomicznych konsekwencjach koronawirusa. Poproszę o komentarz. Opozycja mówi, teraz nie liczmy kosztów. Sytuacja jest tak poważna, że nie ma co liczyć z budżetu, z całej domeny publicznej, finansowej. Trzeba działać. To tak działa, że można wydawać sobie ile się chce pieniędzy w gospodarkę, bo już mamy tak dziwną gospodarkę, że można każdą ilość pieniędzy bez konsekwencji wydrukować i wpompować w przedsiębiorstwa?
Na pewno nie. Niemniej rzeczywiście inne kraje zaczynają drukować pieniądze. My również będziemy to robić, zadłużając budżet, ale oczywiście ta metoda nie jest nieskończona i nie jest nieograniczona. Jednak z kosztami należy się liczyć, niemniej i polska gospodarka do momentu kwarantanny i polska sfera finansów publicznych no jest w najlepszej kondycji chyba w całym 30-letnim okresie III RP. No i jeszcze można do tego 45 lat PRL-u, a także wojny i tak dalej. No jest w najlepszej sytuacji od przynajmniej 100 lat. W związku z tym Na szczęście to jest jakaś poduszka i to jest jakaś rezerwa, niemniej ona nie jest niewyczerpana. Nie można zalać pieniędzmi gospodarki, nawet gdyby się je miało, bo to powoduje najróżniejsze niekorzystne zjawiska, na przykład niekontrolowaną inflację, na przykład nierównowagę podmiotów gospodarczych i tak dalej, i tak dalej. Więc no, opozycja może sobie pozwolić na to, żeby tak mówić, bo nie jest u władzy. Wilcze prawo opozycji. Natomiast strona rządowa musi się jednak kierować jakąś tam odpowiedzialnością, aczkolwiek ta odpowiedzialność w sytuacji kryzysowej, takiej prawie że wojennej, no, ma szersze granice. Można i trzeba sobie pozwolić na więcej, natomiast na pewno nie na nielimitowany druk pieniądza.
Czyli jeszcze jakieś prawa w ekonomii zostały.
Na pewno, ale prawdopodobnie są jeszcze rezerwy. Zresztą, no cóż, Polska nie jest izolowaną wyspą. Pod względem gospodarczym w ogóle nie jesteśmy izolowaną wyspą, ponieważ połowę PKB mamy z eksportu. Więc jesteśmy już mocno w tej globalnej gospodarce i głęboko. W związku z tym powinniśmy podejmować działania patrząc na to, co robią inne kraje. Tak, bo tutaj w tym wyścigu, kto sobie lepiej poradzi w dobie gorączki koronawirusowej, liczy się to, kto poniesie najmniejsze straty. To jest na początku, a później ewentualnie ktoś może wygrać i zarobić. W tej chwili powszechnie się uważa, że są to Chiny, ale ja bym się jeszcze wstrzymał z ocenami.
I będziemy się wstrzymywać, a potem jak już będziemy wiedzieć, kto najbardziej zyskał, to będziemy do rozmów wracać. Marek Wróbel, prezes.
O tym się dowiemy za rok, nie wcześniej.
Dożyjemy, panie prezesie.
Dożyjemy.
Dożyjemy. I do usłyszenia za rok, a pewnie i znacznie, znacznie szybciej. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
Dziękuję.
Był państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się.
17:47, to my jeszcze na sekundę szybko przeniesiemy się do studia, a jak to zrobimy, to jeszcze jedna rozmowa nas czeka.
Wracamy do studia Pasty, gdzie jestem ja, czyli Jan Gromnicki. To garść informacji z dzisiejszego dnia. Polski rząd szczelniej zamyka granice i nie będzie już można codziennie dojeżdżać do pracy w Niemczech. Osoby, które będą wracać do Polski od dzisiaj, czyli po 27 marca, będą szły na obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Oznacza to, że znika dotychczasowy wyjątek dla tych, którzy codziennie przekraczają granice w drodze do pracy. Z kolei prezydent Niemiec apelował rodaków swoich o solidarność. Minister zdrowia mówi o ciszy przed burzą i konieczności zwiększenia liczby miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Łukaszu, czy już łączymy się z powrotem? Jeszcze nie. Łukasz Jankowski jeszcze czeka na połączenie z ostatnim gościem w dzisiejszym popołudniu wnet. To ja w takim razie przypominam o numerze 507 247 289. To jest numer, pod który uruchomiliśmy w czasach pandemii koronawirusa. Można zadzwonić i nagrać się na skrzynkę głosową, zamówić utwór lub podzielić się swoimi doświadczeniami. Można powiedzieć, jak państwo... Ciekawy pomysł na spędzenie tego czasu w domu, co wszystkim przychodzi państwu robić. Mi wyjątkowo nie, ja akurat mogę przychodzić do studia w Paście, ale większość osób nie może wychodzić z domu, większość osób pracuje z domu, szkoły są pozamykane, więc jeżeli ktoś znalazł jakiś ciekawy sposób na spędzanie czasu, by zabić nudę, wtedy można zadzwonić pod 507 247 289 i się z nami podzielić. To posłuchajmy w takim razie Liberato i We Come From Napoli.
Popołudnie wnet.
To jest Popołudnie wnet. Przed chwilą słuchali państwo Liberato z utworem We Come From Napoli, a teraz spróbujemy się połączyć znowu z Łukaszem Jankowskim, który przeprowadzi ostatnią rozmowę ze studia w Podkowie Leśnej.
Tak jest i nawet nie próbujemy, ale nam się udało. Witam Państwa, to prawda, po raz ostatni w tym popołudniu wnet przy telefonie dr Sebastian Gajewski, prawnik Centrum Daszyńskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pan jest na bieżąco, jak rozumiem, w Sejmie i współpracuje pan z klubem Lewicy przy pracy nad tarczą antykryzysową. Jakie jest stanowisko klubu parlamentarnego Lewica?
No, ja akurat tarczą antykryzysową się nie zajmuję. Myślę, że to jest pytanie do posłów i senatorów klubu parlamentarnego Lewicy. Natomiast myślę, że rzeczywiście ta debata nad tarczą antykryzysową, ona jest niezwykle interesująca z tego powodu, że w trakcie tej debaty, mówię o dzisiejszej debacie, nie o wczorajszych sporach dotyczących kwestii formalnych, bardzo mocno zarysowały się takie ideowe, aksjologiczne różnice między poszczególnymi formacjami opozycyjnymi. Przez lata było tak, że te różnice między tymi partiami politycznymi, w szczególności na opozycji, starano się jakoś zacierać zarówno w przekazie medialnym, jak i w tym, jak i w narracji prowadzonej przez poszczególne partie polityczne. Natomiast dzisiaj w trakcie debaty na posiedzeniu plenarnym, także jeśli przeczyta się dokładnie poprawki, które zostały naniesione, zgłoszone przez poszczególne kluby poselskie, no to widać, że Lewica mówi o pracownikach, mówi o osobach na umowach śmieciowych, mówi o indywidualnej działalności gospodarczej, o ochronie tych najsłabszych podmiotów. Platforma Obywatelska mówi bardziej o przedsiębiorcach, w szczególności o dużych przedsiębiorcach. To mocno wybrzmiało w wystąpieniu poseł Izabeli Leszczyny, więc pojawiają się te różnice i rzeczywiście, o ile oczywiście trudno się z czegokolwiek cieszyć w czasach zarazy, w czasach kryzysu wywołanego koronawirusem, to myślę, że dobrze jest, że w polskim parlamencie zaczyna się toczyć merytoryczna debata, gdzie widać wyraźnie, gdzie stoi prawica konserwatywna, gdzie stoi prawica liberalna, gdzie stoi lewica.
To prawda, że te ideowe podstawy bardzo mocno się uwypukliły w czasie tego kryzysu i debat nad tarczą antykryzysową. Chciałem się dopytać może o szczegóły, które nikną w cieniu tej tarczy, bo tam też jest dużo zmian co do wolności obywatelskiej, takiej wolności prywatnej, co do uprawnień i możliwości służb. Wiemy, że rząd się z części zapisów wycofał. Nie wiem, czy pan doktor śledził te kwestie związane z jednak z naszymi, ja rozumiem, że z pandemią, ale cały czas jakieś prawa obywatelskie powinniśmy mieć zachowane.
No tak, rzeczywiście ta propozycja tak zwanej tarczy antykryzysowej to jest szereg, po pierwsze nowelizacja tej specustawy, ona w zasadzie, tak jak ja widziałem ją, liczyła ponad 100 stron. Tam jest mnóstwo rozmaitych propozycji dotyczących zmian w bardzo różnych ustawach regulujących w zasadzie wszystkie obszary działalności państwa z jednej strony, ale także regulujących bardzo wiele przejawów naszej aktywności codziennej jako obywateli. Ja mam wrażenie, że ta ustawa była trochę przygotowywana na takiej zasadzie, że urzędnicy w poszczególnych resortach dostali zadanie, że mają te kilkadziesiąt godzin na przygotowanie propozycji ustawowych służących walce z koronawirusem w poszczególnych działach administracji rządowej. Natomiast wydaje mi się, i to trochę widać, że było bardzo, bardzo duże tempo prac. Część tych propozycji w mojej ocenie jest bardzo niedopracowanych, ale że niestety, i tu się zgadzam z panem redaktorem, czy może z tą sugestią, którą odczytałem z pana wypowiedzi, że rzeczywiście część z tych regulacji, na szczęście niewielka, sprawia takie wrażenie, jak gdyby autorzy tych regulacji usiłowali przemycić pewne rozwiązania, których nie udawało się do tej pory wprowadzić, a które oni uważają z jakichś powodów, nie do końca związanych dzisiaj z sytuacją epidemiczną, za potrzebne, za wygodne, za komfortowe dla jakiegoś obszaru działania władz publicznych czy dla jakichś służb państwowych. Mnie niepokoją te regulacje, które dotyczą zwiększenia pewnych uprawnień służb mundurowych, na przykład służby więziennej. My wiemy, że w Polsce mamy olbrzymi problem z nadużywaniem przemocy przez służby mundurowe. Wiemy też, że ten problem dostrzegają też władze publiczne, także ten rząd, bo chyba z jakichś powodów w poprzedniej kadencji minister spraw wewnętrznych, pan minister Błaszczak, no zarządził pilotaż tych kamer umieszczonych na mundurach policjantów, które mieli nosić w trakcie całej służby. Gdybyśmy takich problemów z przemocą, z nadużywaniem przemocy, z nadużywaniem uprawnień po stronie służb mundurowych nie mieli, to takich inicjatyw by nie podejmowano. Więc rzeczywiście to bardzo niepokoi, to bardzo niepokoi i mam nadzieję, że ostatecznie te rozwiązania nie zostaną przyjęte. Wiem, że poprawki zmierzające do skreślenia tych regulacji, to zgłaszała w zasadzie cała opozycja, bo i klub Lewicy, ale też i Platforma Obywatelska. No zobaczymy. No, nie chciałbym, żeby ten stan epidemii posłużył do tego, żeby ograniczać wolności i prawa człowieka i obywatela ponad miarę, ponad potrzebę, a przede wszystkim, żeby one posłużyły do tego, ażeby wyposażać władze publiczne w jakieś instrumenty, z którymi one mogą zostać na dłużej, a które nawet w warunkach epidemii nie są do końca zasadne.
Jeszcze konkludując zdaniem pana doktora przy telefonie, dr Sebastian Gajewski, prawnik, ta tarcza i wcześniejsza specustawa dają takie elementy, które powinny, na które powinniśmy my jako obywatele szczególnie patrzeć i szczególnie uważać.
Tak, zgadzam się z tym. My mamy do czynienia z taką sytuacją, że część z tych rozwiązań, zarówno w tej specustawie COVID, jak i część rozwiązań, które wynikają z ustawy o chorobach zakaźnych, która została przyjęta w 2008 roku i z rozporządzenia ministra zdrowia, które zostało wydane na podstawie tej ustawy, to są rozwiązania, które przynajmniej w mojej ocenie, ale także wielu prawników, one jednak przekraczają granice, w których można ograniczać wolności i prawa człowieka i obywatela poza stanem nadzwyczajnym. Myślę, że zarówno ja, jak i też inni prawnicy, którzy zgłaszają te wątpliwości, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że te wszystkie rozwiązania, przynajmniej te z ustawy o chorobach zakaźnych, z rozporządzenia ministra zdrowia, one mają uzasadnienie medyczne i one służą naszemu wspólnemu dobru. Niemniej jednak zawsze tam, gdzie ogranicza się wolności i prawa człowieka i obywatela, musi się każdemu zapalić czerwona lampka i zawsze należy się zastanawiać, czy ten tryb, w którym się to robi, jest właściwy, czy czas, na który się je wprowadza, też jest właściwy, no i czy wreszcie one nie przekraczają tej niezbędnej potrzeby, w szczególności kiedy narusz nie tyle ogranicza się wolności i prawa człowieka i obywatela, ale w jakimś obszarze je zawiesza lub narusza ich istotę.
Głosowanie nad poprawkami, nad całą ustawą dzisiaj jeszcze przed nami. To był ostatni akcent w popołudniu wnet. Doktor Sebastian Gajewski, Centrum Daszyńskiego, był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. Mamy minutę po godzinie 18. To ja oddaję głos do studia w Machu Pasty. Tam czeka na państwa pewnie Jan Grobnicki, a może Jan Olencki. Na pewno za konsoletą, za co bardzo dziękuję, siedzi Marcin Głos.
Za konsoletą Marcin Głos, bardzo dziękujemy. Łukasz Jankowski, Jan Gromnicki wydawał, to było popołudnie wnet, a ja zostaję tutaj i zapraszam państwa już za chwilę na podsumowanie wnet.